Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, dzisiaj będzie o samochodzie, na którego premierę bardzo długo czekałem i bardzo się zawiodłem. Pomijam, że jest ładna z wyglądu, chociaż też jakieś tam pewne zastrzeżenia mam, ale chodzi mi o samą ideologię, samą kwintesencję tego wszystkiego i pozwólcie, że Wam to dzisiaj wyjaśnię i postaram się te moje tezy obronić. No bo właśnie, czy nowa Supra to następca Toyoty GT86, czy to kultowa nowa generacja mająca nawiązywać do poprzedniej Supry, czy to po prostu farbowany list w przebraniu BMW? Szerzej na to zaraz odpowiem. No nie powiem. Czekałem na to auto dość mocno, no w pewien sposób jestem fanem tej marki, mam też Toyota GT86, sorry, że dzisiaj nie nagrywam w niej, ale stoi pod biurem, cała zaśnieżona, jeszcze ma nowe opony letnie założone, więc powiedzmy, że w warunkach zimowych raczej nią nie jeżdżę, tylko no moja ma tą różnicę taką, że standardowy silnik 2.0 200 koni, Boxer był dla mnie za mały, więc ma teraz 300 koni, bo ma dołożone turbo. I tego brakowało. Producent bardzo długo obiecywał, że do GT86 uturbi albo włoży mocniejszy silnik, no i tyle się skończyło na obietnicach, po prostu skupili się na nowej Suprze. Gdy zobaczyłem pierwszy projekt, jeszcze prototypowy, wtedy on się nazywał, jak dobrze pamiętam, FT1 Concept, mówię, wow, to będzie mistrzostwo świata. No ale później spływały coraz to inne informacje, że tu może coś tam będzie połączone z BMW. W zeszłym roku w marcu na targach w Genewie zobaczyłem pierwszy raz Suprę już tej nowej generacji w wersji gazu racing, czyli w takiej typowo wyścigowej, z klatką, ze wszystkim. No tak trudno było wyłapać, co tu będzie w aucie cywilnym, co nie, więc tak się przyglądałem. Dopiero w zeszłym roku podczas festiwalu prędkości w Goodwood pierwszy raz miałem możliwość i okazję podziwiać nową Suprę. Ale ona jeszcze wtedy była poklejana, ale to już była taka wersja cywilna. No właśnie, czym ona się różni od tej Supry, która była produkowana w latach 90., od 92 do 2002? Kurczę, no przecież wtedy ten słynny 2JZ, który dmuchał w tej topowej wersji ponad 300 koni, to na tamte czasy to rozwalało umysł. To było ponad wszystkim. To było po prostu mistrzostwo świata. A czy w tej chwili ta nowa Supra, która będzie debiutowała w salonach, czy to jest takie mistrzostwo świata, które jest ponad wszystkim, czy ta motoryzacja już stanęła w pewien sposób w miejscu? No przyznam szczerze, trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że chyba jednak stanęła bardziej w miejscu. No właśnie, i jak wygląda to z konkurencją? Z jednej strony mamy Nissana i Hondę, które poszły grubo na przestrzeni tych lat względem tego, co było w latach 90. Nissan, no już nie mówimy o Skyline'ie, tylko teraz mówimy o GTR-ze. Może nie jest piękne to auto, no ale jakby nawet na to nie patrzeć, no ma super ultra właściwości sportowe i jezdne, trakcyjne. No i za około 500 tysięcy można kupić samochód, który naprawdę da dużo frajdy. Jeżeli chodzi o Hondę, no tu jest trochę temat bardziej rozdmuchany, bo mamy nowego NSX-a, który poszedł w zupełnie innym kierunku aniżeli Nissan. Miałem okazję jeździć nowym NSX-em na torze w Palm Springs w Stanach w zeszłym roku. No przyznam szczerze, był to łakomy kąsek dla mnie. Na pewno było to coś ciekawego. Okej, może dźwięk nie był do końca taki, jakbym sobie tego życzył, no ale wygląd, wnętrze na pewno na mnie gdzieś tam wrażenie zrobiło. A co z Toyotą? No z jednej strony no, była ta Supra, która no, postawiła mega wysoko poprzeczkę przed laty. No i później długo, długo nic. No, wjechał później GT86, który jest takim klonem zrobionym wspólnie z Subaru, więc widać, że marka Toyota lubi się gdzieś tutaj mocno jednoczyć. I to tyle. Jeżeli chodzi o wygląd, ja powiem tak, na pewno nowa Supra przykuwa wyglądem, ten przód trochę nawiązuje do poprzedniej generacji, chociaż te wloty mogły być trochę mniej przekombinowane, ten tył no jest, powiem tak, jak blacharz będzie miał to kiedykolwiek tam szpachlować, to życzę powodzenia, bo tylu przetłoczeń to naprawdę trudno znaleźć w którymkolwiek samochodów, no ale z wyglądu to auto coś w sobie ma. Ma mniejsze rozstawosie aniżeli GT86 i widać ewidentnie, że ta tylna oś jest cofnięta do środka aż tak trochę nienaturalnie, no ale nie ma tylnego rzędu foteli, więc można sobie było na to gdzieś tam pozwolić. Chociaż z tego, że w GT86 mam tylny rząd foteli, a nie chciałbym tam nikogo nawet przewozić, chociażby za karę. Więc wizualnie to auto może się podobać. No gorzej, jeżeli zajrzymy do środka, bo zaglądamy do środka, tak patrzę, kierownica, zegary, ekran multimedialny, cały środek, konsola, dźwignie odbiegów, no wszystko BMW. Silnik BMW, skrzynia biegów ZF-a używana przez BMW, przeniesienie napędu BMW. No i właśnie chciałbym sobie zadać jedno pytanie, bo jeżeli coś kiedyś było mianem auta kultowego, to czy auta kultowego nie należało zbudować od zera, nawet zrobić je za 500 000 zł, bo to ma kosztować gdzieś w takiej topowej wersji w Polsce z 3-litrowym silnikiem R6 około 300 tysięcy, może nawet ponad? Później ma dość jednostka 2-litrowa, ale czy nie należało zrobić własnej produkcji, takiej naprawdę na grubo, która byłaby znowuż w skali unikatowej, która by też, byłaby też swojego rodzaju produktem marketingowym, ale na pewno by się też chętnie w pewien sposób sprzedawała, a nie robić takiego farbowanego lisa, gdzie tak de facto na całość BMW nałożono po prostu powłokę Toyoty i dumnie znaczki poprzypinano i mówi się, że to jest teraz ta unikatowa Toyota w nawiązaniu do tego legendarnego modelu Supra. No to możemy powiedzieć, że to teraz Z4, że jest legendarnym modelem, bo na tej samych podzespołach gdzieś tutaj bazują. Toyota cały czas tłumaczy, że to auto się bardziej nadaje na tor niż Z4. No Z4 jest roadsterem, no to jak ma się nadawać na tor, gdzie już samo z siebie będzie o wiele cięższe względem nowej Toyoty Supry. Nie wiem jak się prowadzi, bo nie miałem jeszcze okazji jeździć nową Suprą. Podobno będzie genialnie, że ten balans 50 na 50 jest ekstra ułożony. Tylko po prostu dla mnie jest to następca GT86, a nie Toyoty Supry. Jeżeli chodzi o Suprę, to względem tego rozdmuchanego ego przez lata tego modelu, teraz należałoby naprawdę stworzyć coś mega unikatowego. W moim przekonaniu tego stanowczo brakuje. I dla mnie jest to dosyć spora wtopa, że marki, szczególnie przy tak unikatowych modelach, lubują się w łączeniu sił. O właśnie. Podgięty korbowód z mojej Toyoty GT86. No bo jeżeli ma się samochód o ultra fajnym wyglądzie, bo nie ukrywajmy, GT86 ma ciekawy wygląd. No może to nie jest jakieś mistrzostwo świata, ale jeżeli ten samochód ze skrzynią automatyczną przyspiesza do pierwszej setki w czasie 8-2 i można powiedzieć, że to jest ten sam czas przyspieszenia co Suzuki Swift Sport, no to tak trochę biedą wieje w tym wszystkim, więc stąd był pomysł na uturbienie. No i jak widać, ten silnik miał pewien problem. Na szczęście już jest teraz wszystko dobrze z tym silnikiem i daje sobie radę. I to jest to, czego brakowało wcześniej producentowi, że jednak ta GT86 nie była trochę mocniejsza. Supra stanęła frontem do tego i faktycznie teraz jest lepiej. A jeżeli chodzi o te łączenie sił, no to tak, BMW nie od dziś się już lubuje z Toyotą, no przecież wystarczy spojrzeć na model Avensis czy chociażby RAV4, gdzie okazało się, że one no nie miały do końca diesla zwanego 2.0 D4D, no tylko to był zwykły po prostu diesel stosowany wcześniej w modelach BMW, zapożyczony do Toyoty. Teraz się Toyota jakby całkowicie od tego diesla gdzieś odcina. Więc ja już tak w gwoli podsumowania, no przyznam szczerze, wiem, że ta Supra rozejdzie się jak świeża bułeczka, bo na Europę, z tego co wiem, w pierwszej puli ma trafić około 1000 egzemplarzy, niektórzy mówią, że nawet mniej niż 900. Więc fajny patent na to, że tych sztuk będzie tak mało, więc można powiedzieć, że one gdzieś tam będą dość mocno cenę trzymały. Aczkolwiek no, przy legendach nie powinno się czegoś takiego robić, żeby po prostu robić klona. To nie jest Fiat Ducato, czy Citroen Jumper, czy Peugeot Boxer, gdzie można sobie stworzyć jednego wspólnego dostawczaka, tylko każdy sobie założy inne lampy. Tylko jeżeli coś jest legendą dla danej firmy, no to fajnie byłoby, żeby tą legendą pozostało. A tak to wsiadając do środka, więcej w tym aucie patrząc wizualnie od środka, jak i technologicznie z BMW, aniżeli z Toyoty. Ja wiem, że Toyota podpiera się tym, że BMW ma bardzo duże doświadczenie w samochodach z napędem na tył. No ale kurczę, no od ostatniego egzemplarza, który zjechał w 2002 roku, jeżeli chodzi o Suprę, trochę lat minęło i można było na przestrzeni tych lat coś więcej zrobić, a nie tylko czekać, do której marki tutaj się można podpiąć. Ja nie powiem, już tak reasumując, mi wizualnie to auto w pewien sposób się podoba. Jest na pewno wyróżniające się, ten przód taki mocno wyoblony, tył krótszy, ten rozstaw gdzieś tam zmniejszony. Na pewno to auto wizualnie jakiś szczyt ma. Mi chodzi po prostu o samą historię tworzenia teraz i opakowywania tego w ultra unikatowe samochody, powrót legendy i tak dalej. A nie, 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 w żadnym wypadku. Okej, to na dzisiaj tyle. Jestem też ciekaw waszych opinii, co wy w ogóle o tym myślicie. Czy to jest legenda? Czy nowa Supra będzie legendą względem swojego poprzednika? Czy tą R6 w stosunku do tego kultowego 2JZ można w jakiś sposób zastąpić? Podzielcie się w komentarzach. Może to się powinno nazywać Toyota Supra 40i z oznaczeń BMW. Dobra, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!